Dlaczego katecheza z Księgi Liczb i jej odpowiednik w Ewangelii Mateusza są czymś bardzo ważnym? Podstawowy grzech Księgi Liczb to niezadowolenie z Boga, niezadowolenie z planów Bożych. Oczywiście to niezadowolenie to jest płynie z niezrozumienia. To niezadowolenie płynie z faktu, że człowiek źle znosi pewne braki w życiu. Źle znosi. Że one bardzo mu uwierają. Że brak mu daru mądrości i męstwa. Kiedy człowiek przestaje szemrać, czyli staje się zadowolony z Boga, ba, szczęśliwy, radosny. Wtedy, kiedy zaczyna rozumieć sens tego, co się dzieje. A kiedy z Jezusem Chrystusem w swoim wnętrzu potrafi z tego zrobić wartość. I wtedy mu tam coś w środku dziękuję zadowoleniem, radością. I to, co powiedziałem, to jest sedno tej pierwszej tabelki. To, co powiedziałem, to będzie sedno katechezy z Ewangelii. Jak wiecie, że jeżeli rodzice widzą, że ich dzieci są szczęśliwe, radosne, zadowolone, to się udziela rodzicom. Ale jeżeli dzieci są nieszczęśliwe, niezadowolone, cierpią, to i to rodzice odczuwają. I jest zadaniem Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, żeby dzieci były zadowolone na tym świecie. Na tym świecie niezbawionym, trudnym. Żeby Bóg Ojciec miał dzieci szczęśliwe, którzy siedzą w kącie, bawią się i a nie siedzą naburmuszone, niezadowolone z życia, smutne. Radosnych Bóg miłuje. Jezus przyszedł, żeby w naszych wnętrzach zrobić coś takiego, żebyśmy byli zawsze zadowoleni z Boga, szczęśliwi, radośni. Czego sobie i mam życzę.
Czytanie z Ewangelii Mateusza, rozdział 14, wiersz od 13 do 33. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Powiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów, 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, mały wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
Na tej karteczce w prowizorycznym schemacie macie najpierw napisane Księga Liczb od 1 do rozdziału 10, wiersz 36. A na dole jest napisane Ewangelia Mateusza, rozdział 13, od wiersza 53 do 14 rozdziału, wiersz 12. A to 12 w tym wypadku chodzi o to, że w Księdze Liczb mieliśmy na początku, zobaczymy też później na końcu, pewien fenomen pozornie dla nas nudny, arcynudny, bo budowany jest po przymierzu, jest mowa o spisie zdolnej do walki i wam tłumaczyłem, że jest opisana cała organizacja. Skoro ja, Bóg, zawarłem przymierze i wy macie mnie na ziemi reprezentować, to ja wam narzucam organizację. Ja będę w namiocie spotkania, tak będziecie się kontaktować ze mną. Ja według obyczaju panujących tamtych czasów dokonam spisu szczególnie zdolnych do walki. I mówiłem wam o tym, że to jest wpis do Księgi Życia, Księgi Przymierza. Oddajcie się, Boże, na służbę. Okazuje się, że gdy ruszyli w drogę, bardzo szybko popękali psychicznie i weszli w grzech niezadowolenia z Boga, swego wodza. A pretensje skierowali do Mojżesza, który reprezentował Boga. Co robi w sytuacji niezadowolenia ludu Mojżesz? Mojżesz idzie do namiotu spotkania. Mojżesz idzie do namiotu spotkania nie tylko z pretensjami ludzi, ale te pretensje ludzkie go wykończyły. I on mówi: już nie wyrabiam. Wybacz, ale już nie wyrabiam. Nie będę tego ludu niósł na swoich barkach. Oni mnie wykończą, ty mnie zabij. Czyli jest bardzo szczery i prawdziwy, ludzki, normalny, bez fałszu przed Bogiem. I Bóg mówi: no to dodam ci 70 jeszcze starszych, którzy by z tobą dźwigali organizację tego ludu. I wysłuchał, ułatwił mu. A dla ludzi, Bóg mówi, zapowiadam, że codziennie będzie manna, ba wieczorem będzie wiatr od morza i nie przez jeden dzień, nie przez dwa dni, nie przez tydzień, ale przez miesiąc będziecie mieli ptaki, będziecie żreć i zaczniecie umierać na skutek zatrucia epidemii. Bo tak nie umiecie znosić problemów ciała, żeby plany Boże się realizowały dla spraw wyższych, ważniejszych. Nie tylko, że będziecie mieli boleści, bo będziecie tak żar roczny. Do czego zmierzam? A odpowiednikiem tego w Ewangelii Mateusza są tylko dwa fakty. Jezus w Nazarecie i Jezus, opinia rodziny i Nazareta i opinia Heroda, tetrarchy. Otóż przez te dwa fakty Bóg chce nam powiedzieć, że i ci z Nazaretu i król Herod był obrzezany, nie umieli czytać. I jego rodacy nie umieli czytać faktów. I ci, którzy byli na pustyni, nie umieli czytać. Krótko mówiąc, niezadowolenie rodzi się z analfabetyzmu. U źródeł niezadowolenia jest analfabetyzm, brak sztuki czytania. Ale żeby dobrze czytać fakty historii, trzeba je czytać Pismem Świętym. A Pismo Święte to był namiot spotkania, w namiocie dwie tablice, że są w przymierzu z Bogiem. To mieli czytać, patrząc, czytać. Oni patrzyli, nie widzieli, byli analfabetami. Mojżeszu, coś ty zrobił. Wracamy do Egiptu. Ależ ludu mój. Przecież idziemy realizować plany, które Bóg objawił
Abrahamowi.
Nie na Synaju. Nas to nic nie obchodzi. Chcemy jeść. I tak jest po dziś dzień, że Pan Bóg ma wyznawców, którzy nie potrafią czytać. Są analfabetami w kontakcie z Bogiem. Bóg coś mówi, dziecko nie rozumie tego. I dopiero wtedy, kiedy w epoce Ducha Świętego zaczniemy się uczyć Pisma Świętego, bo tak jak się człowiek uczy języków obcych i na początku to są ogromne trudności, ale im dalej się uczy, tym szybciej się uczy. Podobnie rzecz się ma i z Pismem Świętym. Języka Boga, tak jak języka obcego, angielskiego czy jakiegoś innego, trzeba się uczyć. A nie rozumiem i to konta. Trzeba się uczyć, bo inaczej zostaniemy analfabetami i będziemy cierpieć cierpieniem, którego Bóg nie chce. I mieszkańcy Nazaretu, i tetrarcha Herod, syn Heroda Wielkiego, nie umiał czytać. To jest uwaga, która będzie oczywiście rozwinięta w tym schemacie. I naprawdę, jak się człowiek nauczy czytać, to wtedy co zaczyna łapać sens, że to ma sens. Mogę jeszcze nie rozumieć, ale to ma sens. I w Ewangelii Jana mamy takie fakty, jak powiedzmy, człowiek, młody człowiek narodził się ociemniały od urodzenia i dźwigał ten krzyż. Ale odczytał ten krzyż swojej młodości wtedy, kiedy Jezus, przewracając mu wzrok, powiedział, to Jerozolima jest ociemniała, mając oczy, że nie widzi we mnie Mesjasza, a ty widzisz. I wielbił Boga za swoje kalectwo. Jezus uzdrawiał wszystkich chorych. Przyjaciela Łazarza nie uzdrowił. A jak go wyprowadził z grobu, po dziś dzień w niebie mu dziękuję, że go nie wyprowadził z grobu. Dziękuję, bo żyje na kartach Ewangelii jako ktoś, kto mówi, ludzie, nauczcie się czytać. Nie bądźcie analfabetami. Że miłości Bożej historia nie wypada z rąk. Na tym kończę coś, co wyprzedza dzisiejszą katechezę. Te cyferki, które macie na tym schemacie i z Księgi Liczb, później z Ewangelii, mają się do siebie tak, że w Księdze Liczb jest ujawniona choroba po grzechu pierworodnym, jakaś pustynia, i człowiek cierpi, w końcu zaczyna narzekać, jest niezadowolony. co Pismo Święte nazywa grzechem szemrania, po prostu jest nieszczęśliwy. Jak jest nieszczęśliwy, smutny, to wtedy przytula się do niego szatan, żeby go pocieszyć. I pociesza go nieraz przeciw głowy. Szatan nie lubi radosnych chrześcijan. Nie znosi. Ale smutasów to lubi. Oj, jak on lubi. A smutek jest objawem braku jakichś przemyśleń, braku uzdrowienia. Nie jest to szczęśliwy objaw stanu ducha. Dziecko, które wie, że ma wspaniałego ojca, wspaniałą matkę, będzie zawsze szczęśliwe. Będzie zawsze. A trudno, żebyśmy my nie mieli udanego ojca i udaną matkę. Więc choroba jest nieuzasadniona. Choroba smutku, niezadowolenia, czyli szemrania. Ale jest. Ale jest. Całe lata na to chorowałem. Jako kleryk. Oczywiście był mechanizm ucieczki od tych pytań, wykrzykników w środku. Ale powoli, powoli w Piśmie Świętym, Duch Święty mnie doprowadził do tego, że to jest mój produkt własny, smutek. To jest mój produkt własny. Rób tak, jak Mojżesz. Jak jest ciężko, idź do namiotu spotkania i powiedz mu wszystko, który tam się chce spotkać z tobą. Powiedz mu wszystko. Jak powiesz, to mu oddasz i na pewno nie wyjdziesz z pustymi rękoma, tak jak Mojżesz nigdy z namiotu spotkania nie wyszedł. Podczas gdy lud jedynie zadawało się szemraniem, nie szli. Nie szli tam do tego, który jest w przymierzu z nimi. I nie mówili, no jest nam ciężko, jakoś może nam pomożesz. Nie, tylko szemrali. I zbierali kamienie na Mojżesza, żeby go ukamienować. Są problemy, to pamiętaj, jest Bóg. Są problemy, jest Bóg. To jest ważna lekcja. A więc Księga Liczb będzie odsłaniać choroby, 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 choroby. Na przykładzie Izraela. A Ewangelia będzie nam odsłaniać lekarstwo, 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 lekarstwo. I my przeszliśmy już szlak Księgi Liczb, omawialiśmy choroby, jeszcze będziemy sobie przypominać, a teraz będziemy szli poprzez Ewangelię i przypatrywali się temu lekarstwu, które Bóg Ojciec proponuje swoim Synu, którego posłał do ludzi. I w tym wydarzeniu, które dzisiaj czytaliśmy, przypomnieliśmy sobie, Jezus daje dwa czyny prorocze. Dwa czyny prorocze, w których nie mówi słowami, nie prorokuje w słowach, tylko dokonuje czynu, które są proroctwami. Te czyny są proroctwami, jak Jezus zechce nam zabrać niezadowolenie z Ojca. Jak Jezus nam pragnie zabrać smutek, niepotrzebne cierpienie. Jak Jezus chce nam zabrać szansę, żeby nas nie zwiódł szatan grzechem szemrania. Już takiego szatańskiego niezadowolenia z Boga, a takich ludzi spotykam i z takimi ludźmi rozmawiam w życiu. Szatańskiego niezadowolenia z Boga. I już konkretnie cały dzień Jezus naucza. Popatrzcie, że ci, którzy cały dzień słuchają Jezusa Chrystusa, tego nowego Mojżesza, są szczęśliwi, zadowoleni. W ogóle o jedzeniu nie myślą. O potrzebach ciała nie myślą. To jest przykład dla nas. Gdybyście mieli Boga żywego, to by ciało was tak nie krzyczało. O, głodny jestem. Zapominalibyście o potrzebach ciała. Tak jak współcześnie Jezusowi. To nie ludzie przyszli pójść nas do domu, skończyć dzisiaj, tylko posłowie, słuchaj, jest już ciemno, wieczór się zbliża. Na pustkowiu, na pustyni może byś ich puścił, bo Co z tymi tłumami my zrobimy? A lud był szczęśliwy. To znaczy, że my nie cierpimy dlatego, że są problemy ciała. Tylko, że nie mamy Boga żywego, kontaktu z Bogiem żywym. Jak przychodzi Bóg żywy, to ludzie są szczęśliwi nawet wtedy, kiedy są duże niedostatki w sferze ciała. Odpraw ich do domu. Jezus mówi, nie, wy dacie im jeść. Wolne żarty. To, co mamy na 12 chłopów, 5 chlebów i 2 rybki, to my jesteśmy w ciężkim położeniu. A Jezus mówi, dajcie mi to. Dajcie mi to. Jeszcze to mi dajcie. I wtedy spełnicie to, co jest niemożliwe dla was. Bo całe życie jako moi apostołowie będziecie musieli robić rzeczy niemożliwe. Ale muszą być 2 kroki najpierw. Najpierw te 5 chlebów i 2 ryby są symbolem wszystko, co mają apostołowie. To jest symbol nic, niczego. To jest nic. Na 12 chłopów. 2 by to żarło. 1 by to żarł. Wygłodzony przez cały dzień. Dajcie mi siebie. Zawsze jak macie problemy, które was przerastają, dajcie mi siebie. Najpierw przyjdźcie do mnie, kiedy macie coś zrobić, coś, co was przerasta. Przyjdźcie do mnie. Dajcie mi swoją nicość. Ja jeszcze dodaję nędzę. Dajcie mi swoją nicość i dajcie mi swoją nędzę. Ale dajcie wszystko. I blaski, i cienie, i wady swoje. Wszystko, wszystko. Wszystko mi dajcie. I wtedy ja was poślę. Wtedy to już ja w was pójdę. Bo Jezus wszedł w każdym ze swoich uczniów, apostołów, którzy szli rozdawać, karmić lud. Jak pamiętacie, że Jezus w poemacie Boga Człowieka Marii Waltorty wyjaśnia, że każdy miał tam szczyptę. Jak szedł, dochodził do ludzi, to już miał pełen ten koszyk. A jak rozdawał, to zawsze był pełen. Nie ubywało. Także 12 pełnych koszów zostało. Dla nieobecnych. No oczywiście rozdano najbardziej ubogim. Takie cuda się dzieją, kiedy będziecie mi oddawać swoją nicość i nędzę, swoje nic. Najpierw przychodźcie do mnie. Macie problem, macie trudne zadanie, najpierw przyjdźcie do mnie, żebym ja mógł was pójść. I w rezultacie jeszcze spełnicie zadanie, będziecie mieli 12 pełnych koszów. Ja tego przed laty doświadczałem bardzo empirycznie, jak były w tamtej sali na korytarzu tłumy studentów. Ja z każdej katechezy wychodziłem bogatszy. Idąc na katechezy już coś tam wiedziałem, mówiłem w czasie mówienia, tyle nowego świata otrzymywałem, że jak wracałem, o wiele więcej wiedziałem. 12 koszów z sobą niosłem, rozdałem, a próbowałem rozdać wszystko, co przyniosłem. Jezus rozmnażał to w trakcie. No, jak i apostołowie to zobaczyli, i ludzie, co się dzieje, to jest Mesjasz, to jest ten, którego Mojżesz obiecywał. To jest, on też jest tym, który karmi pokarmem Bożym, jakby manną z nieba, trzeba go wywołać Mesjaszem, Królem. I to jest powód, dlaczego Jezus przynaglił apostołów, uczniów, dając im wiatr przeciwny, żeby się wyszaleli i ostygli z niewczesnego entuzjazmu, żeby go ogłosić Mesjasza. Lud widział, że odesłał apostołów, im powiedział, rozchodźcie się i znikł im z oczu, wyszedłszy na górę, gdzie się modlił do godziny 3 nad ranem, obserwując, jak pracują jego uczniowie wiosłami. Czy już wygasli wewnętrznie, tylko walczą o swoje życie. Kiedy wiedział, że już mają dosyć, zapomnieli o przygodzie. Wtedy przyszedł po potędze szatana. Jako że woda, chaos, zwłaszcza burza, jest symbolem w Piśmie Świętym potęgi szatana. To ja wyjdę na górę tęczy krzyża, rozmnożę moją miłość do nieskończonej potęgi w tęczy zmartwychwstania. 5 lewów, 5 ran, 2 ryby, Jezus i Maria. Gematria nam się tu kłania. 12, symbol całej ludzkości. Wpierw muszę wyjść na górę Golgoty i zwyciężyć tego, który ludzi uczynił niezadowolonymi z miłości Ojca. Zabrać im to. Niezadowolonymi przemienić w radość zmartwychwstania. I karmić już teraz w Eucharystii tańcą przebaczenia i nauczyć świat i ludzi sobie przebaczać. Bo jeżeli masz moje życie, życie Ojca, to przebaczysz. Szczęśliwy przebacza. Jeżeli w Sejmie, w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim ma przebaczenia, to są ludzie nieszczęśliwi, którzy jeszcze nie spotkali Boga Żywego. Oni spotkali podróżniki, wiedzę, ale Boga Żywego nie spotkali. Gdyby spotkali, to pytam, nie ma znaku. Kościół nie jest żywym znakiem Chrystusa. Kościół jest od obiecywania pierwszych wzdychu Rycerza. Tego można nie wykreślać. Pierwszy wzdychu, ale wzdychulec musi być. Jezus przez ten drugi czyn, przez kroczenie po jeziorze, mówi już o swoim zmartwychwstaniu, że zmartwychwstanie przejdzie po potędze złego ducha. Ale jeżeli On przez Eucharystię przychodzi do nas, do naszych wnętrz swoim zmartwychwstaniem i my żyjemy po przyjęciu Komunii Świętej tajemnicą zmartwychwstania, przebaczania światu w imię tego, że już mamy pełnię życia, że nas nikt nie może skrzywdzić, bo nikt nam nie może odebrać miłości Ojca, która przychodzi z zmartwychwstania, to my, Chrystus z nas będzie szedł już po potędze szatana współczesnego świata. A jeżeli ktoś tonie dzisiaj, tak jak Piotr, to pytam, czy w ogóle warto celebrować jeszcze ten Kościół? Czy go nie zmienić? Podsumowujmy, Jezus przez to rozmnożenie chleba, przez to, że cały dzień ludzie są szczęśliwi z Bogiem żywym. Nie ma w nich przemrania. Chcę powiedzieć później, że grzech przemrania jest grzechem szatańskim, który się rodzi z braku doświadczenia Boga żywego w swoim wnętrzu. Ja nie widzę sensu. Naród po przymierzu, idąc do ziemi obietnicy, nie widział sensu. Nie widział dobra. A Jezus mówi, ja przez krzyż i zmartwychwstanie wejdę do Twojego wnętrza, jeżeli Ty mi będziesz w każdej Eucharystii nie podpierał ściany, nie drzemał i pytał się, kiedy ten ksiądz skończy ględzić, tylko jeżeli ja na każdej Eucharystii pójdę po życie zmartwychwstałego Chrystusa, odnowić przymierze z Nim, powiedzieć Mu, ja też, Panie, daję Ci 5 chlebów i 2 rybki, wszystko daję, co mnie Ty dałeś przez krzyż i Twoja Matka, wszystko Ci daję. Weź to, żeby ja wychodząc ze świątyni karmił świat. Jeżeli Jezus Chrystus w Eucharystii, jeżeli Eucharystię tak będziemy przeżywać, że Jezus nadaje sens wszystkiemu, co dobre, co złe, sens zbawczy, sens swego życia, bo z tych 5 chlebów i 2 ryb Jezus uczynił swoje życie. Życie apostołów uczynił swoje życie. Już apostołowie nie reprezentowali siebie, ale Chrystusa. Nadał takie dobro, taki sens, to wtedy niezadowolenie, szemranie będzie niemożliwe. Szatan będzie mu: popatrz, tak chorujesz, takie choroby, takie nieszczęście. Już nie, jestem szczęśliwy, zadowolony. Czyli problem nie jest w tym, żebyśmy na siebie rzucali inwektywy, tylko problem jest w tym, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy analfabetami, mając dyplom uniwersytecki. Miałem taką pokusę, żeby po wczorajszej katechezie to już zostawić, przejść do księgi powtórzonego prawa, ale pomyślałem sobie, nie. Muszę i dla własnego użytku, i waszego użytku, bo ja już długo nie pociągnę, ale wy zostaniecie i będziecie musieli prowadzić z tego rekolekcję w epoce Ducha Świętego. Będziecie musieli z tego prowadzić rekolekcję dla różnych grup, których Pan skieruje do was. Podobno chodziłeś do Świętej Lipki wiele lat na spotkania i coś wiesz. Dlatego spokojnie, nie śpiesząc się, nie patrząc na zegarek, jak ja teraz, na grup kameralnych, bo tylko takie są twórcze. Już na jutro przeczytajcie sobie kolejną kolumienkę z Księgi Liczb, z Ewangelii, pamiętając, że Księga Liczb powie o chorobie, o chorobie. Mateusz, owszem, jeszcze powie o chorobie, ale o tej chorobie będzie mówił do końca już Jezus, który przyszedł uzdrawiać.